Proszę, chcielibyśmy usiąść, chcielibyśmy wziąć udział w rozważaniu Bożego Słowa, bośmy się tutaj zgromadzili jako chrześcijanie. A chrześcijanie to są ludzie, którzy myślą jak Jezus i usiłują postępować jak Jezus. I ci chrześcijanie zgromadzili się 12 kwietnia roku pańskiego 2014. Zobaczcie, jak już daleko żeśmy zaszli. Już jest druga dekada XXI wieku. We wspaniałym obiekcie, który się ma nazwę Betel, czyli Dom Boży. I ci chrześcijanie się zgromadzili na rekolekcję. To znaczy, aby swoje myśli pozbierać. Aby się skupić na Biblii. Na tej jedynej księdze, którą się czyta w obecności autora. Zawsze się czyta tę księgę, otwiera w aktualnej obecności autora. To jest wszystko piękne, zobaczcie. I właśnie autor, Jezus Chrystus, jest między nami obecny i powiada, że celem tego pisma jest zbawienie człowieka, uratowanie człowieka, ratowanie człowieka. I ten człowiek powinien się upokorzyć i nie być dyskutantem, ale być wykonawcą słowa. Gdy Bóg przemówi, po prostu wykonać. Dlatego, że najważniejszą rzecz, jaką Bóg chce osiągnąć z nami, a również i naszą rzeczą najważniejszą jest, by w nas było nowe stworzenie. Nowy człowiek. Dlaczego? Dlatego, że nas w niebiesiech oczekuje wszystko nowe. I tam nic, co niby jest nowe, nie wejdzie, a tym bardziej, co jest stare, nie wejdzie. A więc też i w naszym życiu wszystko musi być nowe. Amen? A więc przejdźmy jeszcze raz do tych wersetów, które wczoraj były czytane, omawiane. One są dalej naszą podstawą rozważania. I na pierwszym slajdzie znajdziemy takie pierwsze dwa wersety. Nie wstydź się, Tymoteuszu, mówi Paweł, świadectwa naszego Pana, ani mnie, jego więźnia, lecz znoś trudy. Znoś trudy dla Ewangelii, dla dobrej nowiny i bądź wspierany mocą Boga. On bowiem, Bóg nas, wybawił i powołał świętym powołaniem. Nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską daną nam odwiecznie, przed wiekami, na początku, odwiecznie daną nam w Chrystusie Jezusie. I wiersz 10, 11. Łaskę ukazaną zaś teraz przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, udaremnił śmierć, a życie i nieśmiertelność, a właściwie i niezniszczalność rozświetlił przez Ewangelię, której to głosicielem, apostołem, nauczycielem ja zostałem ustanowiony. 12 werset. Z tego też powodu cierpię, ale się nie wstydzę. Wiem bowiem, komu zawierzyłem i jestem przekonany, że jest on w stanie ustrzec to, co mi powierzono aż do owego dnia. Ustrzec nie mnie, lecz ten depozyt, to, co jest mi powierzone. Zdrowa nauka, którą usłyszałeś ode mnie, niech będzie dla ciebie wzorem w wierze i miłości w Chrystusa Jezusa. Tego pięknego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. I teraz bym chciał pokazać to, co przekład interlinearny nam mówi w tym wierszu 10. Tę łaskę uczynioną widoczną, objawioną, widoczną, teraz przez pokazanie się na ziemi, wśród ludzi, naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który udaremnił śmierć, który oświetlił życie, oświetlił niezniszczalność przez dobrą nowinę. I dzisiaj chcemy mówić o życiu. Jutro będziemy mówić o niezniszczalności. Dzisiaj chcemy mówić o życiu i to nie jest takie wcale proste. Co to jest życie? To nie jest takie proste, by od razu odpowiedzieć. To jest proste, ale w Chrystusie Jezusie. W naszej głowie to nie jest proste. Na tym świecie jesteśmy świadectwem. Nie mamy świadectwo, nie. Jesteśmy światłością, jesteśmy solą tej ziemi, światłością świata. Jesteśmy świadectwem. Samo nasze istnienie już jest świadectwem. Naszym depozytem, tym, co jest w nas włożone, jest Jezus. Jego słowo, Jego myśli, Jego czyny. To wszystko jest bardzo głęboko przez apostoła Pawła objaśnione. Na przykład czyny. Paweł to wyjaśnia, przynajmniej w dwóch miejscach, że nasze te dobre czyny Bóg przygotował w niebie, w ramach swojej woli. W niebie przygotował i my mamy w nie wchodzić. Mamy wykonywać te czyny, które On już przygotował, jako wolni ludzie, wolne stworzenia, z miłości do Boga, chętni do wykonania Bożej woli, mamy wejść w Jego czyny. Dlatego potrzebny jest nowy człowiek, żeby był z Bogiem kompatybilny, z Bogiem skonfigurowany, żeby mógł w te czyny tak spokojnie, łagodnie, chętnie wejść. Dlatego jesteśmy wspierani mocą Boga, mówił apostoł Paweł w 8 wierszu. Wspierani jesteśmy mocą Ducha Świętego, Jego słowa, wiarą. On nas wyrwał z grzechu, z bagna i nas powołał właśnie tą dobrą nowiną, tą Ewangelią, która wszystko rozświetla. Ta dobra nowina rozświetla rzeczywistość, teraźniejszość i przyszłość. Jeśli jesteśmy światłością świata, jak Jezus jest światłością świata, to jest rzeczą jasną, że dla nas wszystko jest jasne. Dla słońca nie ma nic ciemnego. Gdziekolwiek słońce wejdzie, zawsze będzie tam jasno, prawda? Dla nas też nie może być tajemnic, a będziemy dzisiaj mówić o tajemnicach. A więc teraźniejszość musi być rozświetlona przez Chrystusa, przez dobrą nowinę. Też i przyszłość musi być rozświetlona. I to wszystko Jezus uczynił przez to, że się zjawił i głosił dobrą nowinę. Stary Testament jedynie wprowadzał do zbawienia. Jedynie zapowiadał i przygotowywał przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i Zbawiciela. I na przykład apostoł Paweł, ten faryzeusz, szaweł, prześladowca Kościoła, między innymi tak napisał, i ja tylko to odczytam, Efezjan, rozdział 3, wiersze 2-5. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej. A łaska znaczy między innymi przychylność. Taki wolny dar, gdy nam władca daje coś z własnej woli. A więc dar Bożej łaski, która mi została darowana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. A więc jakaś tajemnica została mu odsłonięta. Czytając to, można zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz. Właśnie Paweł dożył tej chwili, tego czasu, mówi, a teraz. Została przez Ducha objawiona, odkryta, odsłonięta Jego świętym apostołom i prorokom. A więc jest jakaś tajemnica od wieków zakryta, która już w Chrystusie Jezusie nie jest tajemnicą. I właśnie my możemy o tym mówić. A więc życie. Jezus rozświetlił taką sprawę jak życie. I czymże jest życie? I nam podają słowniki, że jest to taki stan organizmu, który polega na nieprzerwanym ciągu procesów biochemicznych. I te procesy sprawiają, że możemy reagować na bodźce, możemy się odżywiać, wzrastać, rozmnażać, a więc żyjemy. Żyjemy i dajemy życie. Jest to egzystencja, jest to jakaś energia, witalność, nastrój ożywienia, ruch, gwar, funkcjonowanie. I mówimy, że jest życie fizyczne, duchowe, społeczne, polityczne, kulturalne, płciowe, płodowe, wieczne, pozagrobowe, więc mamy różne życie. I cóż Jezus rozświetlił w takim razie? Które życie? No chyba polityczne powinien rozświetlić, nie? Ale żeby to życie rozświetlić, to musiał śmierci udaremnić jej bodziec, jej żądło. I wiemy, znamy to z 15 rozdziału 1 do Koryntian. On pochłonął, połknął śmierć w zwycięstwie. Śmierć, gdzie jest twoje żądło, twój bodziec? Ponieważ ludzie żyją w strachu przed śmiercią, podlegają temu zniewoleniu, też i On przyszedł, aby nas uwolnić od tego strachu, by złamać władzę tego, który miał panowanie nad śmiercią diabła. To mówi nam Hebrajczyków 2,14. Tamto stare przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, to nie po to, żeby Żydom było dobrze. Nie. Żeby dobrze było wszystkim ludziom wierzącym. To jest bardzo ważne. To jest ojciec wszystkich wierzących w żywego, prawdziwego Boga Stwórcę. Dlatego też, gdy się zjawił Jezus Chrystus, to nagle ludzkość miała szansę się bliżej z Bogiem zapoznać. Nie Bóg odległy, gdy tylko się zbliży, to góra zioni ogniem i nie wolno tam podejść, bo zginiemy. Bóg tajemniczy. Ale nagle ktoś bardzo bliski. I Pan Jezus uczy nas modlitwy: Ojcze, Abba, Tatusiu. Ale jest taka bliskość. Panie, pokaż nam Ojca, mówi jego bliski uczeń. Co ty mówisz? Kto mnie widzi, widzi Ojca. I potem Jan napisał, myśmy się dotykali tego słowa. Paweł pisze, to jest prawdziwy Bóg, Jezus. A więc nagle się okazało, że Bóg podjął dialog z człowiekiem. I stąd, gdy księga ostatnia powstawała, Apokalipsa, objawienie Chrystusa, to znaczy ten tytuł, to właśnie na początku Jan mówi tak. Gdy w dniu pańskim doznałem zachwycenia w duchu, usłyszałem za sobą potężny głos. Odwróciłem się, by zobaczyć, cóż to za głos mówi do mnie. Gdy się odwróciłem, zobaczyłem, że wśród świeczników stoi ktoś podobny do Syna Człowieczego. Ubrany jest w długą szatę aż do stóp, przepasany na piersi złotym pasem, w swej ręce trzyma 7 gwiazd, z jego ust wychodzi obosieczny, ostry miecz, wygląda jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy. Gdy go ujrzałem, upadłem do jego stóp jak martwy. On zaś położył na mnie swą prawą rękę i mówi: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. Ja jestem żyjący. Ja byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze. Klucze i śmierci, i Hadesu, Szeolu. I tu właśnie jest początek rozmowy naszej o życiu. Ktoś, kto ma klucze naszego wroga, największego wroga, śmierci, ten dopiero może mówić, co to jest życie. I dlatego chcielibyśmy go dzisiaj posłuchać, co on powie na ten temat. I tak, gdy ja sobie siedziałem i ten temat chciałem na dzisiaj dla nas tu przygotować, to zajrzałem sobie do 3 rozdziału dzieł apostolskich. I tam w 15 wersecie, jak wiemy, gdy Piotr się tłumaczy, dlaczego tego nieszczęśnika, który był chory, a właściwie był chromy, nie chodził przez lat 40, dlaczego go uzdrowił, to takie powiedział zdanie: zabiliście dawcę życia. Dawcę życia zabiliście, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego i my jesteśmy świadkami. A więc stoi jakaś chłopczyna, Jan, stoi jakiś rybak, Piotr, tamten podskakuje i wrzeszczy, wszyscy wiedzą, no wiadomo, że wrzeszczy, bo po raz pierwszy skacze od 40 lat. No więc fakty są niezbite, to jest oczywiste świadectwo. Są ludzie, żywe świadectwo, to właśnie jest Jezus. Pieniędzy nie mam, co mam. Wstań i chodź w imieniu Jezusa z Nazaretu. To właśnie jest świadectwo. Jan i Piotr są świadectwem. Nie mają świadectwa. Są żywym świadectwem Chrystusa, który w nich mieszka. I właśnie Piotr mówi, i wyście zabili dawcę życia. Gdy patrzymy na ostatnią modlitwę Pana Jezusa, tak zwaną arcykapłańską, to rozdział 17 Jana, pierwsze wiersze mówią, że Jezus, gdy wniósł oczy do góry, do nieba, mówi: Ojcze, nadeszła godzina, byś uwielbił swego Syna i żeby Syn mógł być u Ciebie uwielbiony. Aby Syn mógł uwielbić Ciebie. Dałeś Mu władzę nad wszystkimi ludźmi i On daje wieczne życie wszystkim, których Mu dałeś. A więc tym, którzy żyją, On daje życie. Więc jak można dać życie komuś, kto żyje? Po co mu dawać życie, skoro on żyje? A to jest wieczne życie, znać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego na ziemię posłałeś. I właśnie gdy tak przyglądamy się różnym źródłom, słownikom, komentarzom, to widzimy, że tam występują takie dwa wyrazy w oryginale. Bios, czyli życie biologiczne, i zoe. I niektórzy tak doszukują się, że to jest określenie tej Bożej rzeczywistości w naszym biologicznym życiu. Biologicznej rzeczywistości. To jest takie duże uproszczenie, ale podobnie jak logos i rema, też ktoś upraszcza, prawda, i mówi: logos to jest słowo pisane, rema słowo słyszane. Ale to jest pomocne, to jest w tym też część prawdy, ale nie całkowita. Też i w tym, co mówimy, jest jakaś część prawdy i możemy z tego skorzystać. A więc w naszym biologicznym życiu potrzebne jest również i życie inne. To Boże życie. Nazwijmy to zoe. Ja pozwoliłem sobie zrobić taki wybór pewnych wersetów od pierwszej księgi Mojżesza, a potem od razu jest Łukasza, także nie martwcie się, nie będzie tego dużo, chociaż jest tego trochę. Posłuchajmy. 6 rozdział Księgi Rodzaju, 3 wiersz mówi: i rzekł Jahwe, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze. A więc człowiek ma swoje biologiczne życie i w nim przebywa duch Boga. A więc te dwa życia są z sobą połączone. Życie fizyczne, biologiczne i życie duchowe są w jednej istocie w człowieku. Bo człowiek okazał się być tylko cielesny, być ciałem, a więc będzie jego życie trwać 120 lat. A mógł żyć dłużej, bo Adam żył te drobne 930 lat. Więc teraz będzie żył tylko 120. Mojżesz, jak wiemy, rozpoczął swoją karierę mając lat 80, prawda? A więc bardzo krótko żyli, dlatego że ich biologiczne życie było zbyt niedoskonałe, było skażone. Skażone, o tym mówi nam Nowy Testament. Byli w niewoli skażenia i stąd tylko na jakiś okres Bóg pozwala swemu duchowi mieszkać w takiej istocie, jaką jest człowiek. Potem mamy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział 22, mówi: gdy Pan Jezus do uczniów: nie troszcie się o swoje życie, dlatego że życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. A więc nasze życie jest czymś więcej. I ktoś mówi, bo jeszcze musi być życie kulturalne, społeczne i tak dalej, prawda? I ludzie, coś dla ducha, idziemy do opery, prawda? Bo coś dla ducha jest potrzebne. A wiele Jezus o tym nie mówi, nie. Coś więcej jest potrzebne. O czym mówi? Jan, 1 rozdział, 4 wiersz. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A więc w Chrystusie, w Bożym Słowie było życie. A nie to życie, które dali nam rodzice. Więc jakieś życie jest. I Jezus je rozjaśnia w Ewangeliach. I tu ewangeliści usiłują nam też to przedstawić. Albo rozdział 10 Ewangelii Jana. Złodziej przychodzi, by kraść, zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, by moje owieczki miały życie. I to życie jakie? W obfitości, pełne. Bo ja jestem dobrym pasterzem. Więc dobry pasterz swoje życie kładzie za owce, by one miały życie. I ja znam Ojca i swe życie kładę za owce. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja kładę me życie za owce, by znów je wziąć. To są ciekawe słowa, ja nie będę ich analizował, ale to jest taka ciekawa głębia w tym kontekście, o czym mówimy, o życiu. Albo Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, wiersz 20, gdy anioł mówi do apostołów: idźcie, a wystąpiwszy głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. A więc wcześniej aniołowie w imieniu Boga Jahwe wychodzili i mówili do Mojżesza, do Anny, matki Samuela i tak dalej. Ciągle aniołowie wychodzili i głosili słowa, które darzyły życiem. Teraz już to nie robią aniołowie, nie. Teraz to robią ludzie, bo już teraz ludzie są posłańcami. Teraz ludzie są świadectwem, nie aniołowie. I teraz ludzie głoszą słowa, które obdarzają życiem. Kogo? Kto żyje? Kto istnieje? Kto słucha? Albo rozdział 17 Dziejów 25, gdy Paweł tak mówi na Areopagu: ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. A więc gdzie jest źródło życia? O jakie chodzi życie? Rzymian 6 rozdział, 4 wiersz. Pogrzebani jesteśmy razem z Chrystusem przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Ja pamiętam ten werset jako taki drugi w moim nawróceniu, bo gdy się nawróciłem, potem się do chrztu zgłosiłem, to właśnie prezbiter, pastor Teodor Maksymowicz nam zrobił przed chrztem w kaplicy taką półgodzinną katechezę i nam właśnie mówił o pogrzebie. Mówi: dzisiaj będzie wasz pogrzeb. I nam ten tekst czytał. A gdy później w Wiśle, to było w pobliżu Wawelu, jeszcze można było chrzcić, gdy byłem chrzczony jako ostatni z tych 8 osób, bo pomagałem wychodzić po kamieniach tym ludziom na brzeg i już ostatni byłem, to wtedy właśnie wygłosił mowę ku memu zawstydzeniu, bo wbrew pozorom jestem bardzo wstydliwy. A tu stała duża grupa ludzi, to zbiegowisko było, kobiety w bikini, to wiecie, to, a Wisłą pływali koledzy moi w kajakach, a ja trenowałem w tym akademickim ośrodku, który był naprzeciwko, więc wiecie, wstyd do potęgi nie wiem której. I on zamiast mnie zanurzyć i wypuścić, to on mówi: tu stoi właśnie Kazik, młody człowiek z Krakowa, który chodził ulicami tego miasta i teraz on umiera razem z Chrystusem. I ja teraz zanurzam tego Kazika, żeby stary Kazik popłynął Wisłą do Gdańska. Ale powstanie nowy Kazik, będzie chodził znów ulicami tego miasta i będzie miał nowe życie w Chrystusie. I potem zadał mi pytania. Ja odpowiedziałem: tak, zanurzył mnie, na szczęście wynurzył. I ja słyszę brawę. Nasz zbór braw nie był, to był rok 62. Wtedy się braw nie biło w zborach, nie. Ci ludzie bili brawę. Tamci koledzy na kajakach bili brawę. Tak się jakoś tym przejęli, tą metaforą pogrzebu i zmartwychwzbudzenia. Właśnie to jest ta myśl o tym nowym życiu, ale wtedy, gdy będziemy pogrzebani z Chrystusem przez chrzest w śmierci. 8 rozdział Rzymian, 2 wiersz mówi, bo zakon, prawo ducha daje życie w Chrystusie Jezusie i uwalnia nas od zakonu grzechu i śmierci. A więc daje nam życie w Chrystusie. Jakieś dookreślenie, że w biologicznym życiu, w człowieku, który żyje na tym świecie, pojawia się życie w Chrystusie. 6 wiersz 8 rozdziału Rzymian mówi, bo zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego też nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, a wewnętrzny się odnawia z dnia na dzień. Gdziekolwiek nie pojadę, a byłem też miesiąc temu w Krakowie, w tym moim zborze, i mówię, ty się nie zmieniasz, mówi. Im chodziło o wnętrze, masz ten sam dynamizm, to samo przesłanie, w ten sam sposób głosisz. A więc wnętrze się nie zmienia, a na zewnątrz to wielu by mnie na ulicy nie poznało też i tu obecnych również by mnie nie poznali. Tak, to już mówili mi, żeby mnie nie poznali. No bo tak to jest, że zamysł ducha to jest życie i pokój, a zamysł ciała to jest niestety, ale trumna, śmierć. I nie ma co narzekać, bo i tak rzeczywistością naszą jest Chrystus, a nie to nasze cielsko i nasza ziemia. 2 Koryntian 4,10 powiada, zawsze śmierć Jezusa na swoim ciele noszący. Zawsze śmierć Jezusa, umieranie Jezusa na swoim ciele noszący. Stąd te troski nasze, zmagania, walki, wzdychania, bo cały czas dla dobrej sprawy musimy się trzymać tej kotwicy, tej nadziei. Ale dalej jest powiedziane, by życie Jezusa na naszym ciele się ujawniało. Bo zawsze my, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć, bywamy wydawani, by Jego życie na naszym ciele się ujawniło. Piękny tekst, 2 Koryntian 4,10. Albo 5 rozdział, 4 wiersz, też 2 Koryntian. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. To, co skazitelne, co zniszczalne, zostało wchłonięte przez życie. Więc cały czas jest jakieś życie dominujące w naszym życiu, w naszym istnieniu, w naszym bytowaniu, w naszym funkcjonowaniu. Jest jakieś życie i Paweł to wyraża, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jak on pięknie to tutaj zawarł, prawda? A obecne moje życie, życie w ciele, jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Za ten werset dostałem 5. Gdy miałem trudny egzamin u księdza rektora Wiktora Niemczyka, był bardzo surowy i to w jego mieszkaniu, i dawał mi pytania rozmaite z religioznawstwa, a ja byłem dosyć cienki w tym temacie. W biblijnych to tak, ale w takich to byłem cienki, ale jakoś mi to szło. Gdyśmy się rozgadali o Makabim, o Makabeuszach i tak dalej, ale ja byłem taki zawsze sprytny, że wciągałem profesorów na tematy biblijne. No i ja takie robiłem taki trik i myślę, czy mi się uda z księdzem rektorem też to zrobić. On się nigdy nie uśmiechał, był bardzo srogi. I jakoś tak mi się udało, że ja tam zajechałem, prawda, z tym Makabeuszów, coś na Pawła, na Szawła i tak tego. I na ten werset dojechałem. A widzę, że jego to zainteresowało, oczy mu się zalśniły, bo to był dobry, wytrawny kaznodzieja, więc też i po kaznodziejsku myślał i się dał wciągnąć. I mówi, że on zapomniał, jak ten werset brzmi. To on oczywiście był trik. A ja od razu mu cytuję ten werset. On spojrzał na mnie z takim zadowoleniem, że ja tak pięknie zapytał, co to znaczy. Ja mu wyjaśniłem. Chrząknął, wziął indeks i postawił 5. Czyli najlepszy stopień, jak to wtedy było. I właśnie pamiętam ten werset, że mnie wtedy uratował, a to była naprawdę groźna sytuacja, bo u niego było trudno zdać, szczególnie w jego mieszkaniu. I w pojedynkę. Filipian, 1 rozdział, 21 i 23. Dla mnie życiem jest Chrystus, mówi apostoł Paweł, a śmierć jest zyskiem. Zobaczcie. zupełna inna rzeczywistość, inne wartościowanie. Jeśli życie moje w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. I to właśnie jest ten luz, gdy chodzi o śmierć, o życie, to jest ten luz. Dlaczego? Bo w nas mieszka ten, kto ma klucze śmierci i Hadesu. I to nie są jakieś teorie, to jest rzeczywistość. Ja mówię jako świadek. Ja teraz częściej rozmyślam o sprawach niebiańskich niż o sprawach ziemskich. W takim jestem już wieku. To jest rzeczywistość. Kochani, ja też nie mogę powiedzieć wszystkiego, co bym chciał powiedzieć, bo niech sobie każdy sam do tego dojdzie. Jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę się rozstać z życiem i być z Chrystusem, bo to jest daleko lepiej. Albo do tych biedaków, nieszczęśników, zagmatwanych w teoriach, z gnostycyzmem, w Kolossach i nie wiedzieli, co oni, co zrobić, bo jedni mówili, że trzeba tak grzeszyć, żeby aż się odechciało nam grzeszyć. A inni mówią, musimy się tak uświęcać i umartwiać, żeby nie chciało się nam grzeszyć. Nie wiadomo było, co wybrać, bo się uświęca, umartwia i go ciągnie do grzechu. Tu z kolei grzeszy i grzeszy i nie może przestać grzeszyć, więc nie wiadomo, co zrobić. Taka była wtedy, taki był problem filozoficzny, religijny. I Paweł im to wyjaśniając w tym całym liście, ten list pisze w bólu agonalnym, on tam w drugim rozdziale mówi, że pisze w boju agonalnym, tak mocno o nich walczył, ale takie zdanie, czy dwa wersety, a jedno zdanie. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte, schowane, jak nieboszczyk schowany jest w ziemi, ukryte jest razem z Chrystusem w Bogu. Bóg jest dawcą życia, Bóg jest życiem wiekuistym i my z Chrystusem jesteśmy w Nim ukryci, czyli cały czas tkwimy w życiu. Jak teraz cały czas tkwimy w powietrzu, to powietrze się nie spóźni, bo ono cały czas jest, tylko my musimy się nie spóźnić, żeby oddychać. Tak też nasze życie się nie spóźni, nie ucieknie, bo my mamy je i my jesteśmy ukryci w Chrystusie w życiu. A więc Paweł mówi, nie wiem, co wybrać, czy już być tutaj, gdzie jestem ukryty, czy jeszcze być z wami. Nie wiem, właśnie zastanawiam się, ale niech Bóg zdecyduje. Gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, prawdziwym życiem, naszą aktywnością, naszym oddychaniem, naszymi myślami, uczuciami, wszystkim tym, co mówi o tym, jakie są funkcje życia, jest nasz Chrystus. Gdy On się okaże, to się i wy okażecie razem z Nim w chwale. No i apostoł Jan tak kończy swój list, pierwszy list. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Potrzebny jest rozum. Trzeba rozum przywołać, ażeby to wszystko przyjąć. Nie mówię pojąć, nie. Przyjąć. Abyśmy poznali, doznali, byśmy w to weszli, zasmakowali tego, który jest prawdziwy. I my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Zauważcie, on nie pisze i my jesteśmy prawdziwi. On jest prawdziwy, a my jesteśmy w prawdziwym. On jest święty, a ja nie jestem święty. Ja tylko jestem uświęcony, tak jak jest magnes i ja i przedmiot może być namagnesowany. Jest to świętość udzielona. A więc jesteśmy w prawdziwym, ale ja nie jestem prawdziwy. On jest prawdziwy, ja jestem w prawdziwym. On jest życiem, więc nie ja jestem życiem, ale ja mam to życie, bo jestem w Nim. A więc jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie i On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym życiem wiecznym. A więc taki wybór zrobiłem dzisiaj specjalnie na to nabożeństwo tych wersetów, abyśmy zobaczyli, co Biblia mówi, szczególnie Nowy Testament, o życiu. Tym prawdziwym życiu, które jest odwieczny przed wiekami. Bóg jest bez początku i jest wieczny. On jest też bez końca. Życie odwieczne i wieczne. Życie, które było, które jest i będzie, to wszystko jest tym Bóg, a my w Chrystusie, Jezusie mamy w tym udział. I stąd spójrzmy na takie ciekawe wersety z Listu do Kolosan i to będzie slajd i nam pokażemy teraz te wersety. Kolosan, 1 rozdział, 27 werset. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami, czyli narodami, bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Zwróćcie uwagę na ten werset. A więc między narodami jest głoszone bogactwo chwały, tajemnicy. Tą tajemnicą jest Chrystus w tobie i we mnie, Chrystus w was. To są ciekawe, precyzyjne, skondensowane wyrażenia. Chrystus w nas jest tą tajemnicą. Ten Chrystus się również może znaleźć w każdym poganinie, w każdym grzeszniku, bo tak samo się stało z nami, prawda? Skąd Bóg ma? Z nieba nas wziął? Z grzeszników, więc On dzisiaj dalej bierze z grzeszników. A więc to jest ta tajemnica, która się urealnia w każdym, kto uwierzy. I 2 rozdział, 2 wiersz. By pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. A więc Chrystus jest tajemnicą Bożą. Dlatego trzeba w Niego uwierzyć, a wtedy wszystko stanie się jasne, oczywiste, tak jak staje się świat dla niemowlęcia, który był płodem, a za parę minut stanie się noworodkiem. Parę minut temu jeszcze był w wodach płodowych i czy był człowiekiem, czy nie. Teraz jest dylemat prawny. I za chwilę się rodzi, rozlega się krzyk, pępowina jeszcze jest nieodcięta i już jest obywatel. I właśnie Chrystus, On jest taką tajemnicą. I gdy się człowiek w Nim na nowo narodzi, nagle zaczyna poznawać rzeczywistość. I teraz ten noworodek poznaje swoją matkę. Co poznaje najpierw? Nie wiem, bo nie pamiętam. Ale przypuszczam, że zapach chyba. Oczy są jeszcze zamknięte. Światło na ogół jest też ostre. Nie wiem dlaczego jest ostre światło w tych szpitalach. Ale zapach. Zapach skóry. Kładą na piersi. I tak stopniowo się poznaje, czytajmy książki na ten temat, jak niemowlę poznaje, co widzi, jakie widzi plamy najpierw, potem rozróżnia, potem widzi okulary i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawa rzecz. Tam każdy tydzień to jest epoka. I tak właśnie poznajemy tę tajemnicę pod warunkiem, że się narodzimy i znajdziemy w Chrystusie Jezusie, narodzimy się na nowo. I teraz 4 rozdział, 3 wiersz. Módlcie się zarazem za nas, by Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której jestem też więźniem. I właśnie tę tajemnicę trzeba głosić narodom. I Chrystus w nas ma być głoszony narodom. I teraz bym chciał się skupić, gdy chodzi o życie, że ono zostało objawione przez przyjście Jezusa Chrystusa. Ojciec ma życie sam w sobie. Jestem, który jestem. On nie potrzebuje, żeby mu cokolwiek dawać, robić, bo on daje tchnienie wszystkim. Więc Bóg jest dawcą życia. Jezus jest dawcą życia, bo Bóg teraz to tchnienie przez Ducha Świętego, przez Ewangelię daje do ludziom, rozjaśnia wtłacza, wpompowuje, nie wiem jakiego użyć słowa, w nas życie, a my je przyjmujemy. I teraz spojrzymy na dwa wersety z Tymoteusza i będą one wyświetlone. Pierwszy werset to jest pierwszy rozdział, wiersz 17. Królowi wieków zaś, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I szósty rozdział, 16 wiersz. Jedyny, który jest nieśmiertelny, który mieszka w niedostępnej światłości, którego żaden z ludzi nie widział, nie może zobaczyć, jemu cześć i wieczne panowanie. Amen. I te dwa wersety mają ten sam wyraz nieśmiertelny, z tym, że w tym pierwszym wersecie w oryginale nie jest wyraz nieśmiertelny, lecz niezniszczalny. Królowi wieków zaś niezniszczalnemu, niewidzialnemu. Jutro zobaczymy, jak już w innych miejscach już tłumaczą dokładnie to, gdy chodzi o nasze ciało, zobaczymy. Tutaj dali nieśmiertelne, ale to jest drugie znaczenie. Pierwsze powinno być, tak jak jest tam, niezniszczalny, a drugim jest nieśmiertelny. I właśnie Bóg jest i niezniszczalny, i nieśmiertelny. Człowiek jest śmiertelny, ale niezniszczalny. Bóg jest i niezniszczalny, i nieśmiertelny. Nieśmiertelny dlatego, że nie ma początku. On był, jest i przyjść ma. To jest nieśmiertelność. Nie to, że ktoś nie będzie miał końca, ale ktoś, kto i początku nie ma. To jest nieśmiertelność prawdziwa i tylko Bóg ją może mieć. Natomiast człowiek ma początek i fizyczny, i duchowy. Ale ponieważ jest w nim Duch Boży, Duch Boga, Duch Człowieczy, o którym pisze apostoł Paweł, dlatego już w samej definicji ten byt duchowy, ten człowiek jako byt duchowy jest niezniszczalny, ale śmiertelny, tylko że żyje dzięki temu, że jego życiem jest Jezus Chrystus. I chcąc, nasze życie wieczne, odwieczne jest życiem z łaski darowanym i jesteśmy do tego przysposobieni. I właśnie chciałbym, abyśmy teraz spojrzeli na coś w tym kontekście. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić. Gdybyś znała kobietę. Ale ty znać nie możesz, bo miałaś 5 mężów, 6 też nie jest twoim mężem, więc w ogóle się do niczego nie nadajesz, a do tego jeszcze jesteś kobietą i samarytanką i sobie. Nie chcę używać słów współczesnych, nie chcę tu wprowadzać elementów rozmaitych. Jak nazwać takiego człowieka? Daruję sobie, mam wielką chęć, ale daruję sobie. Jezus tak nie postąpił. Jezus uszanował ją, że była kobietą, a więc dla niego nie było różnicy, gdy chodzi o płeć. Uczniowie się dziwili, dlaczego rozmawia z kobietą. Uszanował to, że była z narodu pogardzanego Samarytan. Dla niego nie było ważne. Uszanował to, że miała życie nieszczęśliwe. Aż 5 mężów i 6 to już nie wiadomo, czy konkubinat, czy jak tam. Wszystko to było nieważne, bo człowiek szuka życia. Mówię człowiek, nie kobieta. Człowiek. Po prostu człowiek szuka życia. I gdybyś znała dar Boży, prosiłabyś, a dałby ci wody życia. Napiłabyś się. Łyk tej wody sprawia, że nagle w człowieku pojawiają się źródła, rzeki żywej wody i wytryskują z niego, tak? Jan, 7 rozdział, 37, o tym mówi. To właśnie jest życie. To jest to obfite życie, pełne życie. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że swego Syna jedynego, pierwszego, jaki to jest wyraz użyty? Jednorodzonego. Monogenes oznacza, jako definicja druga, jedyny, wyjątkowy w swoim rodzaju. dał tego Syna Jednorodzonego, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. I właśnie ten wyraz oznacza, że Jezus jest wyjątkowym Synem Bożym, bo ma naturę taką samą, jaką ma Bóg, Ojciec Stwórca. Jest monogeniczny z naturą Stwórcy Boga Jahwe. Kto widzi mnie, widzi Ojca. To nie jest drugi Syn. To nie jest druga osoba. To jest ten sam Bóg. Mimo, że występuje jako Syn Boży, ale i Syn Człowieczy. On mówi często, Jezus się nazywa Synem Człowieczym. Prawdziwy człowiek, prawdziwy Bóg. Jednocześnie. I to jest tajemnica. To jest tajemnica. Natomiast my, ludzie wierzący, chrześcijanie, stajemy się też synami i córkami Bożymi. Duch Boży w nas woła Ojcze. Nazywamy Boga Ojcem. Ale kochani, nasze synostwo i to, że jesteśmy córkami, dzieciństwo Boże jest przez wiarę, a nie przez narodzenie, przez bycie tej samej natury z natury. Ale przez to, że zostaliśmy adoptowani. Nie adaptowani, czyli przystosowani, jak ktoś ze stajni czy ze stodoły robi restaurację czy kaplicę. To jest adaptacja, nie. Bóg nas nie upiększa, nie przystosowuje. On nas usynawia, on nas przyspasabia. Adoptowani przez wiarę. I to jest ta różnica. Ale w Chrystusie Jezusie otrzymujemy ten sam rodzaj natury, która jest w Jezusie Chrystusie. I zanim Jezus stał się człowiekiem, jest Bogiem. Nie mówię był Bogiem, zauważcie. To byłby błąd teologiczny. On był, jest i przyjść ma. Takim go Jan widział. On jest Bogiem zawsze, z tym, że w pewnym okresie stał się człowiekiem, aby też i ludziom dać możliwość przez dobrą nowinę poznania drogi zbawienia. I właśnie apostoł Paweł, gdy to wszystko odkrył, tak ładnie opisał, ja tego nie będę teraz rozwijał, on później napisał takie piękne teksty. I pozwólcie, że ja teraz zakończę i wam odczytam z pewnego przekładu, którego jeszcze nie ma, ale który ja otrzymuję w ramach konsultacji, pracuję też w tym zespole. Jaki piękny tekst. Posłuchajcie, Kolosan, rozdział drugi. To nie będzie wyświetlane, to trzeba wysłuchać. Bracia, pragnę, abyście wiedzieli, że toczę wielki bój nie tylko o was i o społeczność z Laodycei, ale o każdego wierzącego, niezależnie od tego, czy miał okazję poznać mnie osobiście. Bardzo pragnę, aby serca was wszystkich doznały zachęty i zespolenia w Bożej miłości, gdy będziecie w pełni poznawać i lepiej rozumieć bogactwo Bożej tajemnicy, która została złożona w Chrystusie. Gdyż to w Nim dopiero odsłaniają się wszystkie skarby Bożej mądrości i poznania. Piszę do was o tym, aby nikt swoimi pozornie mądrymi, lecz w istocie zwodniczymi wywodami nie pozbawił was rozumu. Konkretnie Paweł pisze, prawda? A oni też konkretnie to oddają współcześnie. Bo chociaż fizycznie nie jestem wśród was obecny, to duchem ciągle jestem z wami i się raduję, widząc porządek, jaki wśród was panuje oraz to, że się umacniacie swoje zaufanie do Chrystusa. Skoro więc uznaliście Chrystusa Jezusa swoim Panem, czyli Bogiem, stosownie do tego postępujcie. W Nim też się zakorzeniajcie i na Nim się budujcie. Ugruntowujcie swoją wiarę zgodnie z otrzymanym pouczeniem, czyli dziękując za Niego Bogu. Uważajcie, by nikt was nie zwiódł przez filozofowanie i próżne, choć bardzo zręczne, argumentowanie oparte na tradycjach ludzkiego pomysłu lub światowym sposobie postrzegania, a nie na Chrystusie. albowiem to w nim objawiła się cieleśnie cała Boża pełnia. I to on wypełnia was wszystkim, czego wam potrzeba. Czyni to w sposób kompletny, którego nie trzeba niczym uzupełniać, gdyż to on jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności. Poprzez duchowe zanurzenie w Chrystusa zostaliście również obrzezani jego duchowym obrzezaniem, to znaczy takim, które dokonuje się na sercu, polegającym na odrzuceniu starej grzesznej natury, a nie takim, który jest czynione ręką ludzką na ciele. Czyż przyjmując chrzest wodny, nie daliście wyrazu osobistego pragnienia zanurzenia się w jego naturę, świętości? Bo zanurzając się w Chrystusa, wraz z nim złożyliście do grobu swoją starą, grzeszną naturę po to, by również w nim powstać do nowego życia. W ten sposób okazaliście swoją ufną wiarę w działanie Boga, który Chrystusa podniósł z martwych. A choć kiedyś z powodu swoich występków tkwiliście w mocy śmierci, a wasze nieobrzezane serca kierowały się pożądaniami waszej starej, grzesznej natury, to Bóg w Chrystusie ofiarował wam odwieczne i nieskończone życie. Oni właśnie wprowadzili to pojęcie, bo wyraz wieczny tam jest eony eonów. Dlatego też i oni tu wprowadzają to pojęcie odwieczne i wieczne. Przed założeniem świata, aż do skończenia świata, cały czas to życie jest. W Chrystusie darował wam wszystkie wasze występki i grzechy. W nim anulował ów zapis dłużny, który świadczył przeciwko wam. Zniszczył go poprzez przybicie do krzyża. I w ten sposób obdarł on z mocy wszelkie władze i zwierzchności, by publicznie zademonstrować swój triumf nad nimi. Natomiast list do Rzymian, rozdział 2, takie piękne jest odezwa i tekst. Posłuchajcie. Ale także i ty, religijny człowieku, który uważasz, że jesteś lepszy niż tamci, ty także jesteś na przegranej pozycji, gdyż w sercu swoim dopuszczasz się bezprawia, jakim jest osądzanie innych. Czyżbyś nie wiedział, że potępiając innego człowieka, sam na siebie wyrok wydajesz? Przecież i ty nie jesteś wolny od grzechu. Pamiętaj więc, że tylko Bóg ma prawo osądzać, a jego sprawiedliwy wyrok w równej mierze dotknie każdego, kto grzeszy. A może myślisz sobie, że Bóg potępi innych, a ty, mimo że sam grzeszysz, jakoś unikniesz jego wyroku? A może z powodu lekceważenia jego cierpliwości, wielkoduszności i łagodności umyka ci to, że celem Bożej dobroci jest doprowadzenie ciebie do osobistego upamiętania? W taki to sposób z uwagi na swój upór i zatwardziałość serca gromadzisz nad sobą gniew na dzień sprawiedliwego Bożego sądu, w czasie którego Najwyższy stosownie udzieli odpłaty każdemu człowiekowi według dzieł, których ten dokonał. Kochani, za co będą sądzeni i na wieczne potępienie skazywani ludzie? Za swoje grzechy? Nie. Za jedną rzecz, że odrzucili Jezusa. Tylko za to. Udział w odwiecznym i nieskończonym życiu da tym, którzy pełniąc wolę Bożą dążą do chwały, czci i nieśmiertelności. Natomiast swój gniew i oburzenie wyleje na tych, którzy dla własnych korzyści nie są posłuszni prawdzie, lecz z rozmysłem nurzają się w niesprawiedliwości. Nieszczęście i udręka duszy dotkną każdego człowieka, który trwa w czynieniu zła, najpierw Żyda, potem nie Żyda. A chwała, cześć i pokój otoczą każdego, kto pełni Bożą wolę. Najpierw Żyda, potem także nie Żyda, ponieważ Bóg nikogo nie faworyzuje. I stąd my jako ludzie żywe świadectwo Jezusa Chrystusa mówimy: pojednaj się z Bogiem. Na miejscu Chrystusa stoimy, mówi apostoł Paweł, i głosimy: pojednajcie się z Bogiem w Jezusie Chrystusie. A kto jest w Jezusie Chrystusie, ten jest nowe stworzenie. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Powstańmy razem i spędźmy czas na rozmowie z Jezusem obecnym między nami. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że i dzisiaj, w tej już drugiej dekadzie wieku XXI, Twoja Ewangelia jest dalej prosta, jasna, konkretna. Panie, dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty troszczy się o to Słowo i z nami o nim rozmawia, objaśnia. My możemy również sobie siedząc rozmyślać, przyjmować, wierzyć i radować się z tego, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Panie, dziękujemy Ci za życie odwieczne i wieczne, nieskończone. Panie, dziękujemy Ci, że to wszystko mamy w odwiecznym, w Jezusie Chrystusie, w naszym Panu. I Panie, dziękujemy Ci, że też na tym świecie ludzie dzisiaj Ciebie poznają, szczególnie teraz, gdy są w takim zakłopotaniu. Panie, gdy żyją w takim strasznych sytuacjach, które ich przerastają. Ale Panie, Ty masz sposoby, by człowieka uratować. Skoro w okamgnieniu uratujesz swój Kościół, to masz sposoby, żeby też w okamgnieniu ratować grzesznika z otchłani śmierci. Panie, dziękujemy Ci za to. I Panie, jeżeli między nami są ludzie, którzy Ciebie nie znają jeszcze, prosimy, abyś dał im łaskę zbawienia, aby serca się ich otworzyły, żeby Ciebie przyjęli, Zbawicielu, żeby przyjęli, póki jeszcze się dzisiaj nazywa, póki jest Ewangelia zgłoszona, Panie, żeby rozumu nabrali i się nawrócili, Panie. Jeżeli ci, którzy może odstąpili, zlekceważyli, są letni, Panie, żeby wrócili, żeby pozwolili się podgrzać do temperatury wrzenia przez Ducha Świętego, dlatego że dzień jest bliski, dzień naszego odejścia z tej ziemi, albo też i Twojego przyjścia po swój Kościół. O Panie, modlimy się o wszystkich tych, którzy nie są w życiu, albo też uciekają, umykają temu życiu. Panie, niech przyjmą to życie, którym jest Jezus Chrystus. Też Panie nas umacnia i błogosław, aby nasz człowiek wewnętrzny się odnawiał z dnia na dzień. Panie, dziękujemy Ci, że będziesz błogosławił nas aż do dnia naszego odejścia z tej ziemi, aż do dnia naszego spotkania z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, że wszystko jest nasze. Wszystko jest nasze w Chrystusie Jezusie. Wszystko jest nasze i z Nim będziemy królować na wieki wieczne. Hallelujah.